Janusz Życzkiewski, dzień dobry. Zapraszam na Lubuskie Forum Polskiego Radia Zachód, w którym zajmujemy się sprawami bieżącymi, dotyczącymi polityki, tak w kraju, jak i w naszym regionie. Nie inaczej będzie dziś. Zapraszam i witam naszych gości, których możecie Państwo oglądać także na profilu facebookowym Polskiego Radia Zachód. A są z nami, rozpocznę od pani, Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam państwa serdecznie.
Pan poseł Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest pan poseł, skoro w ten sposób, Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje Mirosław Glas. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry państwu, witam.
A wojewodę lubuskiego, dyrektor jego gabinetu, pan Karol Zieleński. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Szanowni państwo, no nie sposób nie omówić tych ostatnich wydarzeń, także decyzji, które zapadły, albo tych decyzji, które również przed nami. Ale zaczniemy od porozumienia Zjednoczonej Prawicy w sprawie wyjścia z impasu, bo jak wiemy, była dyskusja dotycząca tego, czy w maju przeprowadzać wybory korespondencyjne, czy nie. Prawo i Sprawiedliwość porozumiało się z partią Jarosława Gowina, z porozumieniem. To były trudne negocjacje. Jak pan ocenia z perspektywy czasu to, co wydarzyło się, czego byliśmy świadkami? Pytanie do Marka Asta.
No najważniejsze, że zakończyło się to wspólną konkluzją. Oczywiście rozmowy trwały bez przerwy. Kwestia wyborów korespondencyjnych 10 maja budziła u naszego koalicjanta zasadzone obawy, ale jednak były to obawy, które trzeba było uwzględnić. W efekcie porozumienie, dzięki któremu udało się ustawę o odwrotowaniu korespondencyjnym ostatecznie przyjąć, odrzucając poprawkę czy propozycję Senatu odrzucenia ustawy w całości. Oczywiście warunkiem przyjęcia jest to, że ta ustawa zostanie znowelizowana tak, aby budziła jak najmniej wątpliwości, bo my wszyscy czasy zdajemy sprawę z tego, że w stanie epidemii to głosowanie musi być przeprowadzone korespondencyjnie, aby zapewnić bezpieczeństwo wyborcom. Rzecz w tym, aby nie było wątpliwości co do konstytucyjnych wymogów przeprowadzenia wyborów. Mam nadzieję, że w wyniku prac legislacyjnych te poprawki będą na tyle dobre, że również ze strony opozycji już do głosowania korespondencyjnego nie będzie uznać.
Z takiego rozstrzygnięcia, z przesunięcia terminu wyborów musi być zadowolona opozycja, w tym Platforma Obywatelska, która wnioskowała o to, żeby wybory odbyły się później. No i tu pytanie do Waldemara Sługockiego, którego poproszę teraz o głos. Czy jest tak rzeczywiście, że jesteście państwo zadowoleni z takiego rozwiązania?
Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba mówić o bezpieczeństwie Polek i Polaków, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja jest niezwykle trudna i niesie za sobą zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, bo tych przypadków niestety zachorowań w Polsce wciąż przybywa, no i niestety też przybywa coraz więcej ofiar śmiertelnych. Dlatego też naszym priorytetem i nakazem chwili jest to, aby te wybory odbyły się w sposób bezpieczny. Dlatego też od dłuższego czasu apelujemy o to, aby te wybory odbyć w czasie, kiedy pandemia osłabnie lub generalnie nie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi zachorowaniami. Ale także mówimy o tym, aby przeprowadzić tak wybory, aby wykorzystać różne formy przewidziane w przepisach prawa. Nie tylko aby były to wybory korespondencyjne, a także wybory za pośrednictwem internetu, czy być może, o ile oczywiście sytuacja zdrowotna na to pozwoli, były to te tradycyjne wybory. Natomiast wszystko musi się odbyć w kontekście właśnie bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków. I to, co budziło nasz niepokój, to to, że właśnie nie było woli porozumienia się, żebyśmy mogli wspólnie wypracować taką formułę, aby bezpiecznie także przeprowadzić pełną kampanię, aby faktycznie kandydaci mogli się w pełni zaprezentować, aby były to realne wybory głowy państwa. Dlatego też dziwi mnie tylko ten upór, który pojawił się ze strony Prawa i Sprawiedliwości i niepotrzebne zamieszanie i nakłady finansowe, które także państwo poniosło na przygotowanie wyborów, których de facto jutro nie będzie.
Wiemy, że pakiety, bo taka została przekazana informacja, te wydrukowane, one mają być wykorzystane w późniejszym terminie, ale jeszcze zostanę na chwilę przy panu, panie pośle. Pytanie o rolę Senatu, bo Senat, jak wiemy, przetrzymał przez 30 dni ustawę. Pytanie, czy bylibyśmy dziś w innym miejscu i w innym punkcie tej dyskusji, gdyby Senat procedował dużo szybciej, a nie działał, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, obstrukcyjnie w tym temacie.
Panie redaktorze, no Senat działał w interesie publicznym, interesie nie nas, Polaków, mając na uwadze z jednej strony bezpieczeństwo zdrowotne, ale z drugiej strony oddał te regulacje, według których te korespondencyjne wybory były przeprowadzane szerokim konsultacjom, ale także poddał je ocenie wielu fachowców, znawców prawa konstytucyjnego w Polsce i wykazano, że jest wiele uchybień, naruszeń przepisów prawa, ba mało tego, proszę zwrócić uwagę chociażby na stanowisko OBWE, które także kwestionuje sposób procedowania, jeżeli chodzi o te wybory, które miały odbyć się 10 maja. Doszło do naruszeń wielu przepisów. Proszę zwrócić uwagę, że zmiana chociażby kodeksu wyborczego nie nastąpiła zgodnie z przepisami prawa 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia wyborów. Czyli te korekty, które miały miejsce tuż przed wyborami. Dlatego też trzeba i szanować przepisy konstytucji i innych ustaw, ale także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I wreszcie powszechność wyborów. Proszę zwrócić uwagę, że te wybory, które miały się odbyć 10 maja, uniemożliwiały powszechność tychże wyborów, bo wielu Polaków przebywających poza granicami państwa polskiego, czy też Polonia, nie mogło uczestniczyć w tych wyborach.
Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pytanie do pana posła o to, z kolei działanie Lewicy, bo to może powiedzieć, że też jest dyskutowane w tej chwili. Państwo oczekujecie, że zostanie powołana komisja śledcza, która zbada kwestię konstytucjonalności właśnie tego procesu, terminów. A przecież sami również chcieliście odroczenia wyborów. Wiadomo także, że jesteśmy w czasie pandemii i w sytuacji, w której nie ma dobrych rozwiązań, tylko wszystkie są przeprowadzane po raz pierwszy. Dlaczego nie ma współpracy między opozycją a tymi, którzy rządzą? I dlaczego państwo oczekujecie w tej chwili, że należy kogoś pociągnąć do odpowiedzialności w tej sprawie?
Dobrze. Pierwsza rzecz, no pan poseł Sługocki dał się wciągnąć panu w dyskusję merytoryczną, a nie systemową. I dziękuję panu za to pytanie, bo tutaj trzeba powiedzieć, że my dzisiaj żyjemy, można by powiedzieć, w państwie bezprawia. To już jest państwo, można nawet nazwać o znamionach dyktatorskich. Ja do tego jeszcze dojdę. Pan poseł Ast powiedział, że będziemy procedowali nad ustawą. Ja trzymam za słowo pana posła, że wreszcie nasze poprawki będą uwzględniane. Bo pan mówi też o współpracy, dlaczego nie współpracujemy. My chcemy współpracować, tylko że my nie mamy racji. To tak tylko się mówi na pokaz. Współpracujcie, próbujcie tworzyć prawo, my wnosimy poprawki. Zresztą wszyscy łącznie z Konfederacją. I te nasze poprawki nie są uwzględniane, bo jest tak, jak uważa Prawo i Sprawiedliwość. I tak musi praktycznie biorąc być. Pierwsza rzecz, dlaczego my dzisiaj łamiemy prawo na każdym kroku. Pan Sługocki powinien zacząć od tego, że my jutro powinniśmy pójść do wyborów. Dlaczego my nie idziemy jutro do wyborów, jak zgodnie z prawem wybory powinny odbyć się 10. I nie ma przepisu żadnego, że te wybory się nie odbywają. Oczywiście ja podzielam cały punkt widzenia, że one nie powinny się odbywać z uwagi na epidemię, która jest, tylko patrzę teraz z aspektu prawnego. I tu jest to, że tylko i wyłącznie wprowadzenie stanu, na przykład klęski żywiołowej, mogłoby spowodować, żeby tych wyborów nie było. A wyborów nie ma dlatego, że w środę spotkał się pan Kaczyński z panem Gowinem i ustalili prawo, bo dzisiaj tak się stanowi prawo, i ustalili, że nie, 10 wyborów nie będzie. Przecież to jest.
Ale pan, przepraszam, panie pośle, pan wie, że. Ja wiem, panie pośle, ale wejdę w słowo, bo myślę, że popełnia pan pewien logiczny błąd. Tutaj oczywiście za tym muszą pójść jakieś rozwiązania formalne, formalno-prawne. A to, że spotyka się lider jednej partii i drugiej partii, to jest rzeczą chyba zupełnie normalną. Pan także spotyka się z liderami innych partii i rozmawia o rozwiązaniach. Bardzo proszę.
Nie, bo to, co pan mówi, to jest, można powiedzieć, nielogiczne z tego względu, że można dyskutować o prawie, które istnieje. W środę, kiedy się spotykał pan Kaczyński z panem Gowinem, prawo było takie, że albo wybory 10, albo prowadzenie stanu. I taka jest polska rzeczywistość. Prawdą też jest to, co mówił pan Słuchowski, że 6 miesięcy przed wyborami nie powinno się majstrować przy wyborach, bo tak stanowi prawo, a to żeśmy majstrowali. Pan się pytał pana Słuchowskiego, on bardzo delikatnie znowuż odpowiedział, dlaczego Senat miesiąc czasu. Bo miesiąc czasu powinien procedować nad tym, bo to jest bardzo poważna, ważna rzecz. To nie może być tak, jak myśmy w Sejmie zrobili, że przez 3 godziny i to w trybie nocnym, zaskoczeni projektem ustawy, gdzie nie byliśmy w stanie nawet tego czytać, żeśmy procedowali i uchwalili prawo. No tak prawo nie powinno być stanowione. To wszystko się ze sobą kłóci. Czy prawo powinno, panie redaktorze, wyglądać, ja panu zadam pytanie, skoro pan taką jest też obrońcą, czy prawo powinno tak wyglądać, że my dzisiaj już wiemy, co powie Sąd Najwyższy, czyli już widać z tego względu, że już chyba PiS opanował nawet sądy, bo my wiemy już, jaki będzie wyrok.
Ale zauważy pan również, panie pośle, że to stanowisko zawiera tryb przypuszczający, a nie pewnik.
Nie wskazuje. Powiedzieli twardo. Przypuszczająco, gdyby mówiono, to by było inaczej. I pana Asta też wypowiedzi słyszałem w radiu.
Dobrze, no za chwilę pan poseł Marek Ast odpowie się na ten temat.
Słuchacze dowiedzieli, że państwo powiedzieli już, jaki będzie wyrok sądu. Sędzia dostanie...
Który pan podlada?
Praktycznie biorąc po wyborach, bo tak zarządził pan prezes Kaczyński. I to wygląda państwo prawa. Moim zdaniem nie, tak to nie powinno
Dobrze.
Wyglądać.
To krótkie ad vocem w takim razie Marka Asta. Czy państwo założyliście, jaki będzie wynik głosowania w Sądzie Najwyższym?
Nie, no przede wszystkim pan poseł Wątor drdymały opowiada. No ja właśnie we wszystkich wypowiedziach podkreślałem tę niepewność co do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. No to źle pan słyszał, panie pośle. Natomiast jeżeli chodzi o pana posła Słuchowskiego, no przecież panie pośle, pan wybaczy, ale Senat przez miesiąc czasu debatował nad tym, o czym wiedział pierwszego dnia, że odrzuci w całości ustawę, a przecież mógł zaproponować te rzeczy, o których chociażby pan mówi, o trybie mieszanym głosowania, mógł zaproponować kwestie ułatwień dla Polonii, przesunięcia terminu i tak dalej, ale tam nie było dobrej woli. No, mieliście tylko jedno na względzie, aby 10 wybory się nie odbyły, a najlepiej, żeby się odbyły wtedy, kiedy wam będzie to pasowało.
Kiedy będzie można je przeprowadzić.
Temu wszystkiemu...
Słabych kandydatów, którzy Dobrze. Po prostu przegrywają z Andrzejem Dudą.
To teraz... Może teraz ad vocem, panie redaktorze.
Jeśli można, bo czekają nasi pozostali uczestnicy naszego programu. Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe, jakby spoza ław poselskich, przygląda się temu, także dyskusji, ale uczestniczy w niej przecież. I tu pojawia się pytanie, czy... I to, o czym powiedział przed chwilą poseł Marek Ast. Czy te wszystkie działania nie są jednak obliczone na to, żeby dać sobie czas, żeby wynik sondażowy poszczególnych kandydatów nie zrobił się lepszy, żeby ktoś miał realne możliwości nawiązania tej walki z prezydentem Andrzejem Dudą, który w tej chwili ma, jeśli mówimy o sondażach, bardzo wysokie poparcie, sięgające nawet 60-kilku%.
Pytanie do mnie, tak?
Nie, to pytanie tak, to oczywiście do Mirosława Krasa.
Dziękuję bardzo. Ja w międzyczasie miałem problemy techniczne, musiałem zmienić tutaj sprzęt, ale mam nadzieję, że nie straciłem w tej dyskusji wątku. Jeżeli chodzi o to pytanie, co pan redaktor zadał, kwestia sondażowa, my startujemy w wyborach po to, żeby te wybory wygrać i nie ma znaczenia, kiedy one się odbędą. Tak jak mówili tutaj przedmówcy, bardzo ważne jest, żeby one odbyły się w sposób bezpieczny i tylko to nas interesuje. Nie interesuje nas to, że dzisiaj to jest 15%, za dwa dni może być 13%, za 4-5. My startowaliśmy z bardzo, bardzo niskiego, powiedzmy, poziomu i przez kampanię wyborczą udało nam się osiągnąć już ten poziom dwucyfrowy. Ja jako sportowiec, jako zawodnik zawsze startuję czy w zawodach, czy w różnego typu kampaniach wyborczych po to, żeby je wygrywać. I tak samo do tego podchodzimy my. Co prawda ten okres teraz był bardzo trudny, bo kampania praktycznie się nie odbywała. My jeszcze w tym tygodniu wieszaliśmy plakaty, bo wcześniej nie można było, bo nie wiedzieliśmy, czy te wybory się odbędą, nie odbędą. Pan wicepremier mówi, odbędą się, inni nie. To było nielogiczne w ogóle. Trzeba było od początku, tak jak pan poseł Sługocki powiedzieć, wsiąść do stołu, powiedzieć jasno, nie odbędą się 10, czy w maju się nie odbędą wybory, znaleźć takie rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby wszystkich. Konstytucja tu wszyscy bardzo dobrze znają. Ona określa, w jaki sposób jest tryb wyborczy, jeżeli chodzi o wybory prezydenta. Pani marszałek określiła termin, ale w międzyczasie mamy pandemię i najważniejsze jest życie i zdrowie naszych mieszkańców, Polek i Polaków. I tutaj ja nie wiem, czy kalkulacje tylko i wyłącznie polityczne mają na względzie to, że mamy się cieszyć, czy nie cieszyć, że te wybory są przesunięte. My od początku mówiliśmy, że trzeba wybory przesunąć. Najważniejsze, żeby zadbać teraz o gospodarkę, o to, żebyśmy nie mieli za chwilę wielkiej recesji, wielkiego bezrobocia i to jest istota. Ale wybory oczywiście są ważne. My w tych wyborach uczestniczymy i będziemy uczestniczyli po to, żeby je wygrać. Dziękuję bardzo.
Beata Pachnik, Łodzińska Konfederacja. Konfederacja również zabiera głos. Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak i w kontekście wyborów i w tym momencie, jakie jest państwo stanowisko?
Znaczy, Krzysztof Bosak nie ukrywał, że będzie brał udział cały czas w kampanii wyborczej, natomiast był zwolennikiem przesunięcia tych wyborów, sugerował takie rozwiązanie rządowi. Także sprawa jest jasna i oczywista. Ja tutaj nie mam nic do dodania od siebie, tak? To jest stanowisko naszego kandydata. Natomiast jeśli chodzi o całokształt tej sytuacji, która się pojawiła, muszę przyznać, że pan Wątor tutaj dosyć akuratnie o wszystkim opowiedział. Poseł Wątor ma rację. Mogę dodać tylko od siebie, że rząd, który rządzi drugą kadencję i który nie potrafi przeprowadzić wyborów prezydenckich, powinien natychmiast podać się do dymisji. Tym bardziej, że potrafi decyzjami administracyjnymi rozregulować całą gospodarkę i potrafi większość obywateli zamknąć buzię maseczkami, więc nie wiem, dlaczego nie umiał sobie poradzić z taką prostą sprawą.
Ale wie pani również, że obowiązywały terminy konstytucyjne i wcześniejsze decyzje. I szanując właśnie porządek prawny i powagę państwa, pewne kroki należy dopełnić.
No ale właśnie o to chodzi, tak? Znając sytuację, wiedząc jak jest i że te wybory na pewno nie mają szans realizacji na 10 maja, można było spokojnie przygotować kolejny termin, przygotować się do tych wyborów, a nie na wariata drukować jakieś karty wyborcze i teraz co, pan Sasin zapłaci za te karty? Bo ja sobie nie wyobrażam, że teraz te podrukowane
karty... Ale on mówi, że on nie podjął tej decyzji.
No, one poszły do druku, one są nawet opublikowane na internecie, ba, nawet z odpowiednimi krzyżykami, jakby co. To może rząd pójdzie w ogóle po bandzie i przeprowadzi za nas te wybory, poskreśla tak jak trzeba, wyniki sondażowe są ustalone, po co w ogóle mamy się bawić, po co mamy wydawać pieniądze podatników, ustalmy. Sondaż wybrał już za nas, tak? Jeżeli ma być dyktatura w Polsce, to niech będzie już po bandzie całkowicie.
Jedynym przedstawicielem rządu w naszym gronie tutaj jest do pewnego oczywiście stopnia pan Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Pytanie o pana ocenę tej sytuacji, tego co się stało, jeśli mógłby pan zabrać głos również. Bardzo proszę.
Oczywiście, bo z punktu widzenia administracji wykonującej
prawo, ustawy, bardzo mocno jesteśmy zainteresowani ciągłością istnienia państwa. Jednym z jej elementów jest wybór prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a tutaj państwo parlamentarzyści bardzo żywo dyskutują na tym. Przypomnę tylko, że przekładanie wyborów to nie jest rzecz, którą można zrobić z dnia na dzień. Tutaj z dużym niepokojem to obserwowaliśmy.
No ale tak to zrobione.
No tak, panie pośle, ale start kalendarza wyborczego zbiegł się ze startem pandemii i tutaj to przewidzenie, jak to się rozwinie, to jest równoznaczne z przewidzeniem numerów.
No to byśmy mówili, że trzeba właśnie przesunąć.
Ale te głosy, panie pośle, zaczęły się o wiele później, kiedy pojawiły się pierwsze negatywne sondaże. Komitet wyborczy pana ugrupowania, jako i pozostałych tutaj państwa, zostały zarejestrowane. Termin był do 16 marca. Każdy z państwa podjął wstępne wyzwanie. Później, kiedy się zaczęło to lekko wszystko komplikować i nie udało się zaskoczyć obecnego prezydenta.
Ale pan też wie, że pan Duda 20 godzin w telewizji publicznej, a na przykład pan Biedroń 20 minut.
Tak, ale to
a pan Bosak tylko jedno wystąpienie.
Tak, no i dlatego mówię, no i to jest ta równowaga.
Na to na mediach społecznościowych i w internecie proporcja jest odwrotna, także każdy ma...
publicznych mediach.
W mediach prywatnych.
Dobrze, pozwólmy dokończyć.
Tak, przepraszam bardzo, że się wtrącam.
Szanowni Państwo, mamy możliwość spotkać się tutaj. Kandydaci na prezydenta prowadzili kampanię w różnych formach. Każdy może się zaprezentować jak tylko chce. Tutaj z punktu widzenia administracji rządowej istotna jest ciągłość władzy. Bardzo z dużym zaniepokojeniem obserwowaliśmy to, co się dzieje w Senacie. Przeciąganie sprawy, nieprzedłożenie propozycji jest celowe granie na nieodbycie się wyborów i teraz do walki z epidemią i walki tutaj z prognozowanym kryzysem gospodarczym. Mam nadzieję, że w przypadku Polski będzie to lekki kryzys. Dołożyliście
państwo. Ja przepraszam, że się wtrącę, ale pan tutaj podkreśla, że Senat celowo przeciągał. Uważa pan, że działanie zgodnie z prawem, tak jak to zrobił Senat, jest nie fair, a przepychanie ustaw kolanem w nocy jest
trzy godziny, tak?
Generalnie, czy to jest fair, czy nie, to decydują państwo parlamentarzyści. Senat skorzystał z możliwości wydłużenia tego okresu procedowania do maksimum.
Nie wydłużenia, zgodnie z przepisami prawa.
W normalnym terminie.
Oczywiście, panie pośle, można było to zrobić w tygodniu, a w ciągu dwóch tutaj zastosowano najdłuższy możliwy termin. Senat miał do tego oczywiście prawo, tak samo.
Bardzo poważna sprawa.
Dobrze, szanowni państwo, Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska. Jeśli bardzo można, panie pośle, bo pan zgłaszał się przed chwilą, także bardzo proszę.
Tak, tak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi Wontorowi, że próbuje być moim rzecznikiem, ale dziękuję, poradzę sobie absolutnie sam. Do pana Asta propozycja, żeby używać parlamentarnego języka w publicznych rozmowach, słucha nas wielu Lubuszan. To kolejna prośba.
W którym miejscu był, przepraszam, nieparlamentarny?
No, mówienie do kolegi parlamentarnego pana posła Bogusława Wontora, że opowiada dyrdy mały, przyzna pan, że jest co najmniej mało elegancki.
Ale nie
apeluję,
jest to,
żebyśmy tak
opowiada bzdury i dyrdy mały, i to jeszcze raz podkreślę, i pan tak samo to robi.
No, panie pośle. W odróżnieniu od państwa opozycja nie łamie przepisów prawa. Proszę zwrócić uwagę, wykluczyliście państwo z procesu wyborczego Państwową Komisję Wyborczą. Pan premier Morawiecki powołał 16 kwietnia Pocztę Polską, która miałaby pełnić funkcję Państwowej Komisji Wyborczej. Gdzie tak jest, panie pośle? Kto tak robi? Skandaliczne decyzje. Byłem naprawdę bardzo wstrzemięźliwy i nie chciałem tutaj obnażać państwa bezprawia, które uprawiacie de facto od 5 lat. Sami słyniecie z największej liczby afer, bo na każdy miesiąc przypada ponad 2 afery. Więc to jest naprawdę skandaliczne. Powinniście wziąć
poprawkę. Mogli do tematu, panie pośle.
Konkretnie. I proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze. Nikt inny, jak tylko urzędnicy państwa polskiego, myślę tutaj o głównym inspektorze sanitarnym, panu Finkasie, który jeszcze w styczniu, zamiast apelować i prosić Polaków o to, abyśmy przygotowywali się do pandemii i aby rząd stosowne decyzje podejmował, mówił, że nic nam nie grozi. I owszem, faktem jest to, że zarejestrowały komitety swoich kandydatów, ale prawdą jest też to, że jednak media publiczne służą tylko i wyłącznie panu prezydentowi Dudzie. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska tylko raz wzięła...
Prezydentowi Dudzie, który pełni swoją funkcję, tak samo jak pełnił ją Bronisław Komorowski, kiedy była kampania wyborcza, a wcześniej Aleksander Kwaśniewski.
Panie redaktorze, 2 miliardy złotych, które pan prezydent...
Dobrze.
przyjęte w ustawie budżetowej, zobowiązały telewizję publiczną do tego, żeby w jak najpozytywniejszy sposób przedstawiać pana prezydenta Dudę.
Stawianie drzewek, linii produkcyjnych, otwieranie, to jest działanie dobrze prezydenta.
Ale państwo się wspinacie na szczyty hipokryzji.
Marek Ast, bardzo proszę.
W momencie, kiedy Jarosław Gowin proponował przesunięcie wyborów o 2 lata, byliście i zmiany konstytucji, byliście przeciw. W momencie, kiedy 10 maja nie odbywają się wybory, pomstujecie i patrzycie, dlaczego 10 maja nie odbyły się wybory. Panie pośle Wontor, pan mówi o stanie nadzwyczajnym. Pan reprezentuje formację, która jest w prostej linii spadkobiercą PZPR-u, która wprowadzała stan wojenny w Polsce. Macie dość świadczenie w tej sprawie i niech pan nie mówi o dyktaturze, to pańscy protoplaści dyktaturę w Polsce uprawiali i pan po prostu do tego nawiązuje. Nie wierzcie państwo totalnej opozycji, mówię do naszych radiosłuchaczy. Tutaj ręka w rękę widać idzie Konfederacja, Lewica, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zrobili wszystko, aby nie było 10 maja wyborów. Teraz, kiedy wybory...
Wszyscy jesteśmy głupi, tylko Prawo i Sprawiedliwość.
Odbędą się w lipcu. Znowu jest niedobrze. Odbędą się w lipcu, proszę państwa, bo działamy w stanie epidemii. Na stan epidemii też trzeba zastosować...
Skąd pan wie, że w lipcu, panie pośle? Bo ja nie wiem, że w lipcu.
No bo już jest ustalone.
Dobrze, to jest, szanowni państwo, to jest...
Wszystkie dziedziny życia są poddane w tej chwili określonym wymogom wynikającym z ustawy o stanie epidemii, którą przyjmowała Platforma Obywatelska. Nie widzę żadnych podstaw w tym, aby również proces wyborczy tak wymogom.
Szanowni państwo, porozmawiajmy w takim razie w tej chwili o tym obszarze, jakby już takim praktycznym, naszym, ludzkim funkcjonowania państwa polskiego. Już zejdźmy z polityki, choć jak sądzę, od polityki nie uciekniemy. Województwo lubuskie jest w dalszym ciągu regionem, w którym jest najmniej przypadków zarażenia koronawirusem. Taka krzepiąca informacja ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, że rozpoczęły się w tej chwili już planowe przyjęcia, tak, są realizowane. To jest też przecież dobra wiadomość, o której nie możemy nie powiedzieć. Są otwierane przedszkola. Nie wszędzie, ale niektórzy rodzice już mogą skorzystać, szczególnie ci, którzy mają problem z tym, żeby pozostawić swoje dzieci bez opieki, tak, czy zorganizować im innego rodzaju opiekę. No i pytanie do państwa o ten powrót do normalności. Wdrażane są kolejne etapy na szczeblach gospodarczych, ale nie tylko. Jak to państwo oceniacie? Jakie są w tej chwili, no już w kontekście takich działań stricte operacyjnych, gospodarczych, kolejne, także z uwagi na nasze położenie przygraniczne, to nie jest bez znaczenia. Jeśli mogę, to proszę, żeby rozpoczął teraz pan Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Znaczy, no tutaj jest trudno oceniać, bo wiadomo jest, że pan poseł Ast, czy tutaj przedstawiciel wojewody, znajdzie przykłady pozytywne i będzie je przedstawiał. A do nas, szczególnie do opozycji, zgłasza się na przykład wielu przedsiębiorców, którzy mówią, że ich wnioski są odrzucane, że ich rozpatrywanie wniosków jest bardzo w takim przewlekłym trybie, że długo czekają na rozpatrzenie wniosków. Są branże, które uważają, że im się prawie w ogóle nie pomaga. Ja taki przykład, chociażby jeden dam z naszego podwórka, dotyczący naszego województwa, gdzie na przykład słyszeliśmy, jak pan premier, rząd apelował do samorządowców, do innych podmiotów, żeby zwalniały z czynszu, zwalniały z dzierża albo obniżały je do symbolicznej złotówki. A na przykład chociażby w województwie lubuskim gro obiektów turystycznych jest położonych na gruntach lasów państwowych i lasy państwowe, mimo to, że te podmioty zwracają się do nich o zwolnienia z dzierżaw, nie zwalniają, co najwyżej tam o miesiąc, o dwa przedłużają. No nie wiem, czy Lasy Państwowe są tak jedną instytucją, że nie mogą po prostu zwolnić tej branży turystycznej, która najwięcej ucierpiała z tego czynszu dzierżawnego, a to jest jednostka rządowa, można powiedzieć wprost. Tutaj powinno to przykładem świecić. Więc takich przykładów jest wiele negatywnych i pozytywnych. I do pana posła Asta ja mogę zadeklarować za siebie i za moje ugrupowanie, że na pewno my będziemy pomagali i wspierali i robili wszystko, żeby jak najmniej społeczeństwo odczuło tych skutków epidemii, a szczególnie jesteśmy zainteresowani tymi, których to najwięcej dotknęło i tymi, że tak powiem, ludźmi biednymi, tak bym to powiedział, tymi, którzy są dzisiaj zwalniani, bo niestety ta fala jest bardzo duża, zwolnień. Bezrobocie wzrośnie. Trzeba po prostu zapewnić każdemu godny byt, godne życie i to jest istotne i ważne. I my wiele postulatów i wiele poprawek do tarcz, które były przyjmowane, zgłaszaliśmy, ale to wszystko było odrzucane.
Swoje postulaty.
I między innymi było odrzucane dlatego, że pan premier czy pani minister, dzisiaj wicepremier, mówiła, że nie stać nas budżetowo na tego typu rozwiązania, ale z drugiej strony nam jest też trudno pomagać rządowi, bo my nie wiemy, jaki jest stan państwa. Myślę, że pan poseł Sługocki to też poprze, bo może pan poseł Ast nam powie, jaki jest stan dzisiaj finansów publicznych, bo my się wielokrotnie już domagaliśmy.
Widzę, że współpraca między parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, także w naszym programie kwitnie. Panie pośle, kiedy mówimy bogaci, razem, nikt nas nie rozumie, a mam problem z zatrzymaniem pana słowotoku.
Panie pośle,
przepraszam, ale jak mówimy razem, to nikt nas nie rozumie. Widzę, że tutaj korespondencja z Waldemarem Sługockim w dalszym ciągu i od początku programu. Natomiast ja bym chciał podejść teraz i przejść do pani Beaty Pachnik-Łodzińskiej, bo Konfederacja także
swoje głosy, swoje sprawy, wnioski
w sprawie właśnie gospodarki próbuje przeforsować. I państwo też bardzo mocno te kwestie związane z gospodarką akcentujecie. Widzimy kolejne kroki, państwo je kontestujecie. Dlaczego?
To jest tak. Najpierw należy poprawić wszystkie błędy w kolejnych tarczach, tak? Bo okazuje się, że popełniane są kardynalne błędy w samych wnioskach. Na skutek tego nie można tych wniosków wypełnić poprawnie i są odrzucane,
ale kto składa albo w ogóle te wnioski? Nie są. To znaczy przedsiębiorcy popełniają.
Przedsiębiorcy błędy, tak? Składają wnioski, tak? O różne formy wsparcia. Od umorzenia składek na ZUS poprzez różne wsparcie finansowe dla pracowników, którzy są na etapie postoju, czy dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z powodu pandemii. I teraz tak, nikt się nad tymi wnioskami nie zastanawiał. Są popełniane błędy. Nie wiadomo, jak odpowiadać na konkretne pytania. Ja tylko przytoczę. Ja miałam sama duży problem, żeby odpowiedzieć na pytanie. Czy nie zalegasz ze składkami ZUS? Miałam powiedzieć tak, nie zalegam, nie, nie zalegam. Czy tak, zalegam, nie zalegam. Naprawdę, to są takie... Proszę mi powiedzieć, jak jest poprawnie? Jak jest...
Nie wiem, chyba należy się podejmie
pytanie, czy zalegacie państwo ze składkami? Wtedy tak, zalegam, nie, nie zalegam. Tak? Mhm. Tego typu sytuacje. Są problemy z określeniem obrotu gospodarczego. Firmy przyjmują to na podstawie ksiąg podatkowych, ksiąg rachunkowych, natomiast urzędnicy, którzy sprawdzają na podstawie deklaracji VAT, a te mogą się znacznie różnić, ponieważ są przepisy VAT-owskie, znacznie odbiegają od ustawy o rachunkowości, od podatku dochodowego, tak? I teraz nikt nas nie poinformował, którą metodę mamy zastosować i to jest przyczyną odrzucania wniosków. Odrzucane są wnioski również z powodu braku możliwości konkretnie określenia, czy jesteśmy mikro, czy małym przedsiębiorcą. Pod uwagę nie są na przykład brane osoby, które przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych.
A tu wchodzimy w taki poziom dużej szczegółowości, ale jak rozumiem, to pokazuje, że...
Ale one wpływają na to, czy są środki, czy nie.
Dobrze.
No, to jest czasem to jest 200 tysięcy w tą albo w tą, tak? Z powodu takiego niuansu, którego nie można naprawić. Sama jestem ofiarą tego, bo jestem na metodzie kasowej w VAT-ie i mój wniosek został odrzucony, dlatego że urzędnik uznał, że ja mam obrót zupełnie inny niż mam. I ja mogę po 11 dopiero się odwołać i tak do końca to nie wiem, czy się mogę odwołać, bo urzędnik tak uznał.
Przysłuchuje się temu Karol Zieleński z Biura Wojewody Lubuskiego. Urząd Wojewódzki do pewnego stopnia także stara się w te obszary wchodzić i jakby realizować założenia tarczy także na poziomie informacyjnym. Jak pan ocenia te problemy, o których powiedziała przedstawicielka Konfederacji? Czy docierają do was, do urzędu, także jakby informacje dotyczące jakby wątpliwości, jakichś nieścisłości?
To znaczy oczywiście, to też szanowni państwo, tutaj rozważania parlamentarzystów, tarcza taka czy inna, ona po prostu została zaproponowana, kilka razy już została rozszerzana, poszerzana i to należałoby docenić. Jednak państwo tutaj polskie sprawdziło się, tak, podjęliśmy działania. Rząd zaproponował tutaj rozwiązania dla przedsiębiorców. Na chwilę obecną mamy złożonych w województwie lubuskim 16 tysięcy wniosków o świadczenie postojowe. Tutaj troszeczkę jestem zaskoczony tym, co pani mówi o problemach.
A ile rozpatrzonych i środków?
Właśnie, ile rozpatrzonych wniosków?
Panie pośle, spokojnie. To nabór jest cały czas trwa.
Około liczy się to jest... pieniądza, niech to złożył, panie.
Panie pośle, to się nic nie dzieje z dnia na dzień. Wszystkie wnioski złożone zostaną rozpatrzone, tak? Tego wymagają przepisy.
Ale może się okazać, że tej firmy już nie będzie po prostu.
Pozwólmy kontynuować, szanowni państwo.
Szanowna pani, ja rozumiem, krytykować jest łatwo, tak? Panie pośle, po złożeniu wniosku na drugi dzień nikt pieniędzy nie otrzymuje i tak się to działo i 10, i 20 lat temu.
Ale w innych państwach tak się dzieje.
W jakich innych państwach? Proszę pana.
W Niemczech chociażby.
Ojejku, w Niemczech. Ciągle powołujemy się na Niemcy, jeżeli coś nam pasuje. A dyskutowane ostatnio wybory korespondencyjne, które się odbyły...
A ja się też powołuję na te wybory korespondencyjne, bo tam przybyło zakażonych po tych wyborach.
Panie pośle, wnioski są składane. Wnioski wszystkie będą rozpatrzone w ciągu 30. Tutaj jestem zaskoczony tym, co pani mówi, że utknęła pani na...
30 dni mamy czekać?
Panie pośle,
wspomnienia po filmie nawet nie będzie.
Dobrze, szanowni państwo, bo pan dyrektor nie odpowie na wszystkie państwa pytania.
Zwłaszcza, że pytania mają charakter kompletnie niekonstruktywny. Tutaj, jeżeli chodzi o bezrobocie, do którego się pan odniósł, statystyki za marzec z Głównego Urzędu Statystycznego, z tego naszego wojewódzkiego, wskazały, że nastąpił spadek bezrobocia, natomiast dane za... Proszę się nie śmiać.
No bo każdy widzi na wodoszeniu, jak ludzie...
No, ale to też jest dość ogólne, panie pośle, sformułowanie. Każdy widzi. No,
są ogólne, a liczby panu. Natomiast Kwiecień jest bardzo porównywalny, także jeszcze tu nie ma efektu. Dochodzą oczywiście tu w ramach tarczy konstruktywne bardzo, bardzo propozycje. Na przykład było pytanie, które jest rozważane przez rząd, co z firmami, które dokonały inwestycji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To jest o wiele bardziej ciekawe i zasadne pytanie niż to, jak wypełniać wniosek. Z tym każdy z państwa powinien sobie poradzić, tak? Funkcjonowaliśmy przed epidemią w otoczeniu urzędniczym i sobie radziliśmy, co?
Prowadzenie epidemii.
Chodzi o to, że szanowni państwo, zagadnienia są podane
tematu tego, w jaki sposób biznes i gospodarka radzi sobie, oczywiście nie wyczerpiemy, natomiast teraz w drugiej części tego segmentu pytanie o to, jak radzą sobie samorządy. Tu pytanie do Mirosława Glaza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jaka jest pana optyka jakby na ten temat, na tę sprawę? Słyszeliśmy, że są samorządy, które są w łączności z właśnie z wojewodą, z urzędem wojewódzkim, które podejmują poszczególne decyzje, ale wiemy również, że w kontekście gospodarki, mamy taką sytuację w Łęknicy, bazar w Łęknicy zamknięty, niefunkcjonujący, skutkuje tym, że do samorządów, do kasy samorządowej wpłyną dużo mniejsze środki. Jakie z regionu do pana docierają informacje w tej sprawie?
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o samorządy, to myślę, że na dzień dzisiejszy jeszcze trudno skutki, one zaraz się pojawią, bo wpływy i z PIT-u będą mniejsze. I jeżeli samorządy nie otrzymają pomocy rządowej, o której też bardzo mocno mówią, to będzie bardzo trudna ich sytuacja finansowa. Moim zdaniem trzeba się zastanowić i postawić inne pytanie, jeżeli chodzi o epidemię, bo tutaj państwo mówicie o tarczy, o tym, jak pomagamy przedsiębiorcom, jak rząd pomaga przedsiębiorcom i to jest oczywiste, że tak musi być. Natomiast powinniśmy się zastanowić, czy nie czas powoli, ale zdecydowanie kończyć już zamknięcie gospodarki, bo jeżeli spojrzymy na nasze województwo, ja nie wiem, czemu tak się dzieje, że mamy tylko 90 zachorowań, a 3 czy 4 osoby leżą w szpitalu, bo sens zamknięcia naszej gospodarki lubuskiej chyba jest, no tutaj można dyskutować nad tym, dlatego też myślę, że w tą stronę powinniśmy iść. Wówczas samorządy będą miały możliwość również zarabiania, bo jeżeli będziemy przyciągali, tak jak mówi minister Szumowski, na rok, dwa, trzy, nie wiadomo kiedy w końcu się skończy ta epidemia, to może się to skończyć naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami gospodarczymi. O bezrobociu wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, jak zobaczymy dwucyfrowe, a ja jestem z powiatu krośnieńskiego, gdzie mieliśmy 25-30% bezrobocia i to jeszcze zostało w ludziach w pamięci. Nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doprowadzić obecnie. Dlatego też zastanówmy się, oczywiście to kwestia jest rządu, żeby podjąć kwestię otwierania szybszego i tam, gdzie można. Oczywiście, że można patrzeć globalnie na całe państwo, ale jeżeli spojrzymy na nasze województwo, to nasze województwo może mogłoby dostać już ten asumpt, żeby wystartowały zakłady usługowe, które naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji, czy to fryzjerzy, czy to inne podmioty świadczące usługi dla mieszkańców. Stąd
może właśnie to otwarcie gospodarki powinniśmy przerzucić na samorządy, żeby samorządy decydowały o tym, bo one najlepiej wiedzą, co się dzieje.
Panie pośle, Marek Ast. Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie.
To jest przede wszystkim czarnowidztwo ze strony totalnej opozycji, bo proszę Państwa, dlaczego jest tak dobrze, skoro wy twierdzicie, że jest tak źle? To, co państwo polskie oferuje w ramach tarczy antykryzysowej, to jest największa kwota w ogóle, która była uruchomiona w generalnie w historii.
Wczoraj ING podało taką informację.
My jesteśmy w tej chwili pierwszym państwem, jeżeli chodzi o relacje pomocy udzielanej przedsiębiorcom w stosunku do PKB. W ramach tarczy finansowej 10 miliardów złotych trafiło na konta 50 tysięcy firm. W ramach tarczy antykryzysowej, ochrona miejsc pracy, ZUS, inne formy wsparcia, ponad 6 miliardów złotych. I to jest, panie pośle Wątor, odpowiedź o stan finansów publicznych. Dzięki temu, że mieli zaplanowany zrównoważony budżet, że mieliśmy w budżecie, dzięki temu ta pomoc można...
Ale my tego nie wiemy, pan to wie, ale my nie wiemy.
Ale to jest jakby wynika, chociażby o tym była informacja, ile środków
gdzie zostało przeznaczone
na wsparcie, dla przedsiębiorców.
I jednocześnie, czy ono fizycznie te pieniądze wpłynęły?
Szanowni państwo.
Jeżeli chodzi o przygotowanie państwa do walki z koronawirusem, no znowu wszystkie statystyki pokazują, że Polska właśnie jest w czołówce państw, które znakomicie sobie radzą. Jest współczynnik
śmiertelności.
No panie pośle, niech pan spojrzy na statystyki, one są zamieszczane codziennie. Przez cały dzień na wirtualnej Polsce. Niech pan porówna po prostu te statystyki z innymi państwami Europy.
Szanowni państwo, czas nam się kończy, ale jeszcze Waldemar Sługocki, bardzo proszę, i będziemy kończyć audycję.
Ja króciutko, panie redaktorze, o kilku faktach, także prowadzonych badaniach przez także administrację rządową w Polsce. Z danych wynika, że około 66,5% polskich podmiotów gospodarczych do końca czerwca chce przeprowadzać zwolnienia swoich pracowników. To jest bardzo trudna i niestety niepokojąca informacja, którą musimy uwzględnić.
Dobrze, to jakie jest pana stanowisko w kontekście...
Szacowany jest na blisko 10%, tak proszę?
To proszę w takim razie powiedzieć, odnieść się do tematu. Czy przyspieszać odmrażanie, odmrażać już teraz, czy w jaki sposób się zachować? Bo tutaj myślę, że to jest też kwestia odpowiedzialności.
Ta pomoc, o której mówi pan Marek Ast, absolutnie w większości jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość często kontestuje Unię Europejską, zwłaszcza wtedy, kiedy stoi na straży demokratycznego państwa prawa. Jeżeli daje środki finansowe, no to jest, można ją akceptować. I ta cała pomoc tarczy antykryzysowej absolutnie w zdecydowanej większości oparta jest właśnie o transfer środków z budżetu Unii Europejskiej, dokładnie, precyzyjnie z polityki spójności. No nie kłamie pan, tylko możemy to zweryfikować, sprawdzić i ostatnio opiniowałem w polskim Sejmie także akt prawa dotyczący pomocy publicznej.
Będziemy mogli o tym porozmawiać w kolejnym programie, szanowni państwo, bo musimy kończyć.
Panie redaktorze, oczywiście trzeba uruchamiać współpracę transgraniczną i możliwość podejmowania pracy Polaków za granicą i tu jest ważny problem, który musimy rozwiązać.
Ale zdaje się, że został rozwiązany, tak? Bo dla pracowników transgranicznych
tak, za naszą sprawą,
zostało
ale lekarze pozostali.
Szanowni państwo.
Ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Pan poseł Ast mówi o pomocy państwa. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że pracodawcy przez całe dziesięciolecia płacą środki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń z własnej kieszeni. To nie są środki potrącane z wynagrodzeń pracowników. Tak. Nigdy z tych środków praktycznie nie korzystają. To są środki na taką właśnie okoliczność. Na ubezpieczenie.
W tej chwili
w tym momencie
musimy
ktoś mówi,
zakończyć audycję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czas antenowy nam się kończy. Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Pan Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska. Bogusław Wątor.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego dnia.
Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Do widzenia, dziękuję
Pani
bardzo.
Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja.
Dziękuję, do widzenia, miłego weekendu.
I pan Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Janusz Życzkiewski, kłaniam się państwu.